Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal, moim gościem dzisiaj jest dr Arkadiusz Szajna.
Dzień dobry panu, witam również niezwykle serdecznie naszych wiernych słuchaczy.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o wystawach plastynatów ludzkich zwłok i zastanowimy się, czy taka ekspozycja to swoista współczesna lekcja anatomii doktora Tulpa, czy może przestępstwo. Ale na początek, panie doktorze, czym jest plastynacja?
Zanim odpowiem na pana pytanie, tytułem wprowadzenia pragnę zasygnalizować, że osiągnięcia naukowe na przestrzeni setek lat związane były z przygotowaniem coraz to lepszych metod konserwacji zwłok ludzkich. Dzięki takiemu swoistemu naukowemu uporowi, twórczemu podejściu, możliwe stało się powstrzymywanie procesów gnilnych dotykających ciało ludzkie postmortem. Anatomowie zyskali cenny czas, mogli bowiem dłużej przeprowadzać sekcje, poznając bardzo dokładnie budowę ludzkiego organizmu. Co ciekawe, drodzy słuchacze, przy pracy nad rozwiązaniami mającymi zahamować proces rozkładu inspirowano się chociażby sposobami konserwacji żywności. Na przykład zalewano ciała alkoholem, marynowano je w solance, odwadniano i zamrażano. Szkocka antropolog sądowa Susan Black w jednej ze swoich publikacji podaje przykład, w którym to po śmierci admirała Nelsona w bitwie pod Trafalgarem jego zwłoki umieszczono w zbiorniku ze spirytem winnym. Pogrzeb miał odbyć się w Anglii, więc chcąc powstrzymać rozkład ciała do czasu rozpoczęcia uroczystości, zdecydowano się na zastosowanie tej właśnie metody.
W takim razie alkohol był najpowszechniejszą metodą konserwacji zwłok?
Wykorzystanie alkoholu było najpowszechniej stosowaną metodą do momentu odkrycia formaldehydu w XIX wieku. Środek ten w medycynie używany jest m.in. pod postacią formaliny.
A czy są jakieś inne alternatywne metody dla tego rodzaju środka?
Tak, jedną z metod alternatywnych dla tego rodzaju środka jest zamrażanie świeżych zwłok po przeprowadzeniu ich fragmentacji. Później rozmraża się poszczególne części ciała w zależności od tego, jaki fragment jest potrzebny do przeprowadzenia dalszych badań. Kolejna metoda, o której warto w tym miejscu wspomnieć, została opracowana przez austriackiego anatoma Thiela. Sporządził on roztwór utrwalający, składający się z wody, alkoholu, azotanów amonu, potasu, kwasu borowego, glikolu etylowego i niewielkiej ilości formaliny. Znana już państwu i panu, panie Przemysławie, Susan Black postanowiła zweryfikować jego skuteczność. W związku z czym procedurze utrwalenia podano pierwsze ciała zmarłych osób. Zespół badawczy codziennie kontrolował stan zwłok, obracając je po to, aby wszystkie części ciała miały tak samo długi kontakt z substancją konserwującą. Nie dostrzeżono oznak rozkładu oraz gromadzenia się gazów gnilnych. Po upływie czasu, odpowiedniego oczywiście, zwrócono się z prośbą o opinię do chirurgów, m.in. z Dundee, którzy zgodnie uznali, że, i tutaj proszę państwa, cytat z dzieła pani Black, tkanki zakonserwowane metodą Thiela pod każdym względem przeważają jakościowo te zakonserwowane w formalinie i że praca na nich była daleko przyjemniejsza niż na zamrożonych, świeżych fragmentach ciał, podczas gdy inne zalety zostały zachowane. Koniec cytatu. Proszę państwa, przeprowadzone badania zakończyły się ogromnym sukcesem. Przy uczelni, w której pracowała Black, wybudowano nowe, specjalistyczne pomieszczenia, dostosowane do metodyki pracy, związanej z wykorzystaniem właśnie substancji autorstwa Thiela.
To naprawdę niezwykła i ciekawa historia, ale przejdźmy jednak do głównego wątku, którym jest plastynacja.
W porządku. Zatem plastynacją nazywamy proces preparacji martwych osób, ale nie tylko, opracowany w 1977 roku przez niemieckiego lekarza, anatoma Günthera von Hagensa. Składa się on z kilku etapów i generalnie rzecz ujmując polega na pozbyciu się z tkanek organizmu wody oraz tłuszczów i nasyceniu ich odpowiednimi polimerami, wywołując, szanowni państwo, zahamowanie rozkładu. Plastynacja ciała ludzkiego może wynieść nawet 1500 godzin i trwać rok.
Czy mógłby pan nam przybliżyć trochę więcej historii odnośnie działalności tego człowieka?
Szanowni państwo, Günther von Hagens w Heidelbergu w 1993 roku zakłada Institute for Plastination, aby móc rozwijać swoje osiągnięcie. Ponieważ m.in. możliwości techniczne przeprowadzenia plastynacji dostępne na Uniwersytecie w Heidelbergu osiągnęły swoje granice. Za cel tego instytutu obrano rozwijanie technik plastynacji i doskonalenie nauczania anatomii. anatomii poprzez produkcję wysokiej jakości materiałów dydaktycznych. Wybór plastynatów możliwych do nabycia jest niezwykle szeroki. Obejmuje na przykład plastynaty silikonowe, czyli trójwymiarowe pomocy dydaktyczne występujące jako całe ciała, wybrane jego obszary, pojedyncze narządy czy układy, plastynaty arkuszowe, czyli takie, jakby to określić, plastynowane płaty ludzkiego ciała o grubości od 1 do 5 mm. Co ciekawe, producenci na swojej stronie internetowej podają, że w porównaniu z obrazami diagnostycznymi wykonywanymi za pomocą tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego, tego typu plastynaty ilustrują struktury anatomiczne w kolorze. Ponadto możemy sobie jeszcze na stronie producentów odszukać takie pozycje jak konfiguracje naczyń krwionośnych. One przybierają taką formę trójwymiarową i wizualizują naczynia krwionośne m.in. serca, łożyska, kończyn górnych czy chociażby głowy. Mamy również szkielety i czaszki. Są to prawdziwe, odtłuszczone i wybielone kości ludzkie. Ponadto w sprzedaży są tak zwane anatomy glass, czyli wysokiej jakości wydruki przekrojów m.in. mózgu, głowy, szyi, porządzone na szkle akrylowym. A osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu anatomii i plastynacji mogą stać się również uczestnikami specjalistycznych kursów. No, też jako ciekawostkę mogę podać, że przedmiotowemu procesowi podano wiele zwłok ludzkich, ale i zwierzęcych. Natomiast z danych opublikowanych na stronie internetowej, która jest dedykowana plastynacji, wynika, że na kwiecień 2020 roku do programu donacji ciał zarejestrowało się ponad 19 tysięcy dawców.
No dobrze, a kiedy w takim razie po raz pierwszy Günther von Hagens publicznie zaprezentował plastynaty?
Przyjmuje się, że pierwszy raz publicznie zaprezentował plastynaty w Tokijskim Narodowym Muzeum Nauki i to miało miejsce w 1995 roku. Od tamtego czasu po dzień dzisiejszy wystawy organizowane są cyklicznie w wielu miastach świata pod nazwą Body Worlds i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, wzbudzając jednocześnie, szanowni państwo, liczne kontrowersje. Również w naszym kraju. Jako przykład mogę podać taką sytuację, która miała miejsce w Poznaniu. Otóż w 2017 roku członkowie Kongresu Rodzin i Kobiet Konserwatywnych, jak wynika z doniesień prasowych, opublikowali oświadczenie, w którym stwierdzają, że, tutaj cytat, traktowanie ciał umarłych jako preparatów w celach komercyjnych i wystawienniczych jest obrazoburcze, niesmaczne i obce naszym wartościom oraz kulturze chrześcijańskiej. Koniec cytatu. Kolejny cytat, proszę państwa. Oraz wypreparowane prawdziwe ludzkie ciała pokazywane są na wystawie jako obiekty sztuki. Cały ten proceder oburza nas i narusza nasze uczucia religijne, gdyż w religii chrześcijańskiej obowiązkiem jest pogrzebanie ciała umarłego, a nie jego bezczyszczenie.
Podejrzewam, że nie tylko u nas to wydarzenie wywołuje wśród ludzi oburzenie, więc jak do takich zarzutów odnoszą się sami organizatorzy wystawy?
Dyrektor Instytutu Plastynacji w Heidelbergu, prywatnie żona Günthera von Hagensa, odnosząc się do specyfiki organizowanych przedsięwzięć, wyznaje, że, i cytuję, wystawa głęboko zmienia nasze spojrzenie na nas samych. Zwiedzając, patrząc na inne ludzkie ciała, odkrywają własne w zupełnie nowy sposób. Ekspozycja przedstawia ciało nie tylko jako podstawę naszej fizycznej egzystencji, ale także jako zwierciadło naszego własnego stylu życia. Cokolwiek robimy lub czego nie robimy, to co jemy, jak i czy ćwiczymy, wszystko ma na nas fizyczny wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Ekspozycja przywodzi na myśl te skojarzenia i przedstawia wyjątkowość ludzkiego życia. Koniec cytatu. Body Worlds zostały tematycznie podzielone na szereg wystaw. Ponadto stworzono, proszę państwa, plastynaty zwierząt, które są prezentowane od 2010 roku w ramach przedsięwzięcia o nazwie Animals Inside Out. Poza tymi ekspozycjami o charakterze, można by rzec, objazdowym, do dorobku Günthera jego współpracowników należą również wystawy stałe, które się znajdują na przykład w Amsterdamie, Heidelbergu, Berlinie czy w mieście Guben. W tym ostatnim, usytuowanym blisko polskiej granicy, od 2006 roku działa Plastinarium, które otwarto po tym, gdy w 2005 roku nie wyrażono zgody Günterowi na zakup budynków przemysłowych po państwowym gospodarstwie rolnym w jednej z polskich miejscowości, w których to zamierzał otworzyć oddział Instytutu Plastynacji i magazyn swoich ekspozycji. Pani Sandra Wilk, W artykule pod tytułem Doktor Śmierć wraca do Polski, zapnijcie pasy, opublikowanym na łamach tygodnika Polityka pisze, że, tu cytat, w Polsce miały być składane plastynaty na potrzeby wystawowe. Rozlały się wtedy niepotwierdzone faktami plotki, że von Hagens będzie rozkopywał groby. Mówiło się nawet o bandach polujących na ludzi. Wskutek ogromnych protestów, motywowanych m.in. względami religijnymi, projekt został odrzucony. Koniec cytatu.
Wie pan, dla osoby, która słyszy o plastynacji pierwszy raz, scenariusz szukania swoich eksponatów na cmentarzach czy ulicy pewnie jest bardzo prawdopodobny, więc skoro pan Gunter tak podkreśla wyjątkowość swoich eksponatów, jak wchodzi w ich posiadanie?
Z informacji znajdujących się na stronie internetowej poświęconej plastynacji plastinarium.de możemy się dowiedzieć, że plastynaty wykonywane są z ciał ludzi, którzy za życia podjęli decyzję o darowaniu swego ciała na potrzeby edukacji. Wielu dawców podkreśla, iż chcą w ten sposób służyć innym, nawet po swojej śmierci. Günther, co ciekawe, jest przekonany o tym, że na nowo zdefiniował, poprzez swoją działalność w obszarze właśnie plastynacji, sztukę, estetykę i anatomię. Nierzadko zabierając w głos w sprawie swojej ekspozycji, odwołuje się na przykład do anatomicznych rysunków Leonarda da Vinci czy obrazu pędzla Rembrandta pod tytułem Lekcja anatomii doktora Tulpa. Szanowni Państwo, rację ma Maria Gołaszewska, która uważa, że Günther jest człowiekiem wewnętrznie rozdartym poprzez, tutaj cytat z dzieła pani Gołaszewskiej, pragnienie, by być uczonym, a zarazem artystą, przez walkę o prawo istnienia swej twórczości oraz dzieje swego życia. Urodził się podczas wojny pod Poznaniem, wychowywał w NRD, a za próbę ucieczki na zachód osadzony został w więzieniu, skąd po 2 latach wykupił go rząd RFN. Te doznania z młodości uczyniły z niego nieco makabrycznego artystę, analityka. Człowieka bez skóry. Innym śladem lęków przebytych w młodości jest to, że nosi on na stale kapelusz, niby hełm, mający chronić głowę. Koniec cytatu. Przywołam w tym miejscu również słowa ojca plastynacji, opublikowane przez wspomnianą panią Gołaszewską w dziele pod tytułem Estetyka współczesności. Tak jest, uważa on, iż podstawą plastynacji są powody naukowe. Oburzają się przede wszystkim ci, którzy nie widzieli wystawy. Plastynacja nie jest przekształceniem zwłok w sztuczne twory. Jest nową estetyką anatomiczną. Preparaty uwidaczniają istniejące formy ludzkiego ciała. Pozwalają zajrzeć za i przed poszczególne organy. Nielicznymi przeciwnikami wystawy są reprezentanci kościoła, starsi koledzy, lekarze, i niektórzy politycy. Koniec cytatu. Dodaję również, że nie przekroczyłem żadnych granic. Nigdy bowiem plastynaty nie zostały odczłowieczone. Nie przedstawiłem na przykład pęcherza jako wazonu. Ten ostatni cytat, te ostatnie słowa mogą Państwo odszukać w dziele pani Chacon pod tytułem Body Words Günthera von Hagensa, opublikowane na kartach Estetyki i Krytyki w 2012 roku w numerze 24.
Okej, czy w takim razie słusznym jest branie pod uwagę w kontekście wykonywania i prezentowania plastynatów ludzkich zwłok czynu zabronionego, określonego już wcześniej jako znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego?
Występek z artykułu 262, paragraf 1 kodeksu karnego, o którym pan wspomniał, ma charakter formalny, powszechny oraz może być popełniony wyłącznie umyślnie. Odnosząc się do sfery umyślności, w literaturze przedmiotu widoczne są rozbieżne poglądy co do oceny strony podmiotowej analizowanego typu czynu zabronionego. Jedni uważają, iż można go popełnić w zamiarze bezpośrednim, jak się mówi po łacinie dolus directus. Natomiast drudzy stoją na stanowisku, iż należy brać pod uwagę zamiar ewentualny, inaczej wynikowy, czyli dolus eventuali. Pierwsze stanowisko reprezentuje m.in. Aneta Michalska-Warias, która pisze, że, tu cytat, oba występki stypizowane w artykule 262 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego mogą być popełnione tylko umyślnie zamiarem bezpośrednim oraz o zamiarze bezpośrednim sprawcy przesądza użycie przez ustawodawcę czasowników znieważa i ograbia, które z istoty swojej wymagają szczególnego ukierunkowania woli sprawcy. Koniec cytatu. Drugi pogląd bliższy jest, proszę Państwa, m.in. Krzysztofowi Wiakowi, który pisze, że, cytuję, przestępstwo z artykułu 262, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego może być popełnione z winy umyślnej, z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Koniec statu.
A w takim razie jakie jest pana zdanie na ten temat?
Panie Przemysławie, szanowni słuchacze, osobiście opowiadam się za przyjęciem pierwszego ze stanowisk. Sprawca bowiem musi mieć świadomość, iż przedmiotem czynności sprawczej są zwłoki ludzkie, prochy ludzkie, miejsce spoczynku zmarłego i tym samym chcieć je znieważyć, czy też ograbić. Ponadto, co bardzo istotne, opowiedzenie się ze zamiarem bezpośrednim jest niejako rezultatem zastosowania znamion czasownikowych. Znieważa i ograbia, które, jak słusznie w swoim dziele podkreśla Aneta Michalska-Warias, z istoty swojej wymagają szczególnego ukierunkowania woli sprawcy. Zamiar bezpośredni powinniśmy, proszę Państwa, odczytywać w stosunku do znamienia znieważenia, dzięki czemu sprawca musi wiedzieć, aspekt intelektualny, i chcieć, aspekt wolontatywny, swoim zachowaniem wyrazić pogardę, między innymi dla ludzkich zwłok. Takie rozumowanie z strony podmiotowej wyłącza możliwość przypisania odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zamiaru ewentualnego. Rzecz jasna, zamiar znieważenia zwłok odczytuje się przede wszystkim zachowania sprawcy. Tak więc istotne jest ustalenie, iż celem sprawcy było na przykład znieważenie zwłok. Ważne będą również okoliczności, w jakich działał sprawca. Słusznie zauważył sąd apelacyjny w Katowicach, że, tutaj cytat, zasypanie zwłok ziemią poza cmentarzem i przykrycie tego miejsca gałęziami oraz naruszenie w ten sposób typowego dla naszego kręgu kulturowego sposobu pochówku, jak też narażenie zwłok na żerowanie zwierząt, samo w sobie nie może stanowić o realizacji występku, o którym mowa w przepisie artykułu 262, paragraf 1 kodeksu karnego.
Może wróćmy jeszcze do początku i jak kodeks karny opisuje w takim razie pojęcie samego znieważenia?
Generalnie znieważenie jako znamie czasownikowe występuje w kilku miejscach kodeksu karnego. Na przykład w artykule 216, jako znieważenie innej osoby, artykule 135, paragraf 2, publiczne znieważenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, artykule 226, znieważenie funkcjonariusza publicznego i jeszcze na przykład w artykule 347, czyli znieważenie przełożonego przez żołnierza. Według mnie znieważenie zawarte w artykule 262, paragraf 1 kodeksu karnego, nie jest tożsame z tym określonym, no chociażby w artykule 216, dotyczącym przecież osoby żyjącej, a więc naruszeniem jej godności osobistej. Wymaga również wyraźnego podkreślenia, że przedmiotem ochrony wyrażonym w artykule 216 kodeksu karnego jest właśnie godność osobista. W przypadku dotyczącym zwłok, nie wchodzi to w grę. Za uprawnione należy uznać wyciągnięcie następującego wniosku. Mianowicie, że artykuły 216 kodeksu karnego i 262 paragraf 1 kodeksu karnego różnią się przedmiotem ochrony. Znieważenie z artykułu 262 paragraf 1 polega na, proszę Państwa, manifestowaniu braku szacunku, demonstrowaniu lekceważącego stosunku do zwłok, prochów lub miejsca spoczynku zmarłego. W literaturze przedmiotu podaje się liczne przykłady zachowań mogących wypełnić znamie zniewagi. Na przykład wrzucenie zwłok, prochów z trumny lub urny, załatwienie na nie potrzeb fizjologicznych, niszczenie wzniesionych na grobie ozdób i pomników, umieszczanie obraźliwych napisów i rysunków. Z kolei Aneta Michalska-Warias w swoim komentarzu do artykułu 262 kodeksu karnego podaje, iż do grupy zachowań znieważających można zaliczyć np. okaleczenie zwłok, zostawienie zwłok jako pokarmu dla dzikich zwierząt, wrzucenie zwłok do szamba czy innego zbiornika z nieczystościami. Przy czym, co należy wyraźnie w tym miejscu podkreślić, że powyższe zachowania mogą wyczerpywać znamiona artykułu 262, paragraf 1 kodeksu karnego, jeżeli ustalimy, że sprawca wiedział i chciał swoim zachowaniem wyrazić pogardę, na przykład dla ludzkich zwłok. Mając to na uwadze, nie można uznać na przykład rozczłonkowania, gotowania zwłok za zachowania realizujące znamiona analizowanego przepisu, gdy zamiarem sprawcy było jedynie, w cudzysłowie, ich ukrycie. Co zaś, proszę Państwa, w przypadku, gdy vorarefilia, czyli parafilia, polegająca na fantazjowaniu, że jest się jedzonym przez partnera seksualnego lub samemu się go zjada, zostanie zmaterializowana i dojdzie do zjedzenia ciała człowieka po śmierci. Jako przykład warto przywołać sprawę Armina Maivsa, który od 1999 roku za pośrednictwem sieci internetowej poszukiwał młodych mężczyzn wyrażających zainteresowanie kanibalizmem. Na jedno z jego ogłoszeń w lutym 2001 roku odpowiedział niejaki Brandes. Do spotkania między mężczyznami doszło w marcu, które było nagrywane przez Maivsa. Zapoznając się z informacjami zamieszczonymi w internecie, możemy dowiedzieć się m.in., że Maivs obciął penisa zaproszonemu do swojego mieszkania mężczyźnie i obaj go zjedli, zanim to Brandes został pozbawiony życia. Do zabójstwa doszło w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Następnie ciało nieżyjącego już mężczyzny poddał fragmentacji, zamieścił w zamrażarce i przez następne miesiące zjadał po kawałku. Nawiązując do powyższego przykładu, kanibalizm czy chociażby nekrofilia nie będą zniewagą w rozumieniu w artykułu 262 paragraf 1 kodeksu karnego w sytuacji, gdy nie przybrały charakteru demonstracyjnej pogardy. Podobne to rozumowanie należy również zastosować do zagadnienia związanego z prowadzeniem badań w ramach funkcjonujących tzw. cmentarzy tafonomicznych.
A jakby mógł pan doktor przybliżyć mi i naszym słuchaczom, czym są cmentarze tafonomiczne?
Szanowni państwo, szanowny panie Przemysławie, to są takie ośrodki badawcze, które powstały między innymi w USA i Australii. Eksperci zajmujący się antropologią, medycyną, entomologią sądową przeprowadzają różnego rodzaju eksperymenty z udziałem ludzkich zwłok. Ciała pozostawia się na przykład na ziemi, zakopuje, zanurza w wodzie, wiesza na drzewie lub bada wpływ działalności nekrofagów na przebieg rozkładu. Celem powołania tego typu placówek jest weryfikacja wpływu różnego rodzaju warunków na proces rozkładu ludzkiego ciała, co ma istotne znaczenie na problematykę związaną z ustaleniem PMI, czyli postmortem interwallum.
Panie doktorze, skoro wiemy już, czym są cmentarze tafonomiczne, teraz możemy wrócić do naszego głównego wątku.
Zatem, recypując poczynione rozważania do najważniejszego zagadnienia będącego tematem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli oceny preparowania ludzkich zwłok metodą plastynacji przez pryzmat znamion artykułu 262 paragraf 1 kodeksu karnego, należy wskazać, proszę państwa, że primo, celem uznania przeprowadzenia plastynacji jako zachowania wpisującego się w treść wspomnianego artykułu, konieczne jest udowodnienie, że w ten sposób chciano wyrazić pogardę ludzkich zwłok. Po drugie, nie wolno uznawać, iż samo nadanie pozycji ludzkim zwłokom, plastynatom, świadczy o ich znieważeniu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż plastynaty ludzkich ciał były również przedmiotem, co ciekawe, interpelacji poselskiej, w której to poseł zgłaszający podnosił między innymi. I tutaj cytacik. W trakcie wystawy prezentowane są zwłoki ludzkie w sposób bezsprzecznie znieważający je i budzący w najwyższym stopniu ogromne zastrzeżenia natury, proszę państwa, moralnej, etycznej i kulturowej. Uczestnik wystawy może zaobserwować rozczłonkowane mniejsze i większe fragmenty ciał ludzkich, ludzkie narządy, a także embriony ludzkie. Kolejny cytat z tej interpelacji. Haniebne i oburzające jest także to, jak wobec tego procederu postępuje państwo polskie. Organy ścigania, polska policja, prokuratorzy oraz sądy karne nie wszczynają postępowań karnych, a wszczęte, także z mojej inicjatywy, postępowania karne są umarzane i sądy utrzymują te postanowienia w mocy. Koniec cytatu. Odnosząc się do tego, należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że nie każde zachowanie, które narusza pewne standardy kultury, obyczaju, można uznać za noszące taki swoisty ciężar znieważający. Błędem jest stawianie znaku równości między znieważeniem a lekceważeniem. Proszę państwa, sensem tego pierwszego jest, tak jak wskazano wcześniej, okazanie pogardy, która zawiera w sobie większy ładunek o charakterze negatywnym w stosunku do przyjętego systemu wartości niż lekceważenie jako takie. Warto w tym miejscu przytoczyć większy fragment stanowiska prokuratury rejonowej w Krakowie Podgórzu, która prowadziła dochodzenie w sprawie wystawy plastynatów ludzkich ciał. Otóż słusznie podkreślono, moi drodzy, m.in., że I teraz dłuższy cytat. Organizowanie wystawy The Human Body Exhibition i zaprezentowanie na niej zwłok ludzkich nie wypełnia znamienia znieważenia zwłok w rozumieniu w artykułu 262 paragraf 1 kodeksu karnego. W tym w rozumieniu nadanym mu przez doktrynę i judykaturę prawa karnego. Istotne było natomiast ustalenie, czy działania organizatorów znieważały prezentowane zwłoki. Nie każde bowiem zachowanie, które nie oddaje należytego szacunku, może być uznane i zrównane ze znieważeniem. Pomiędzy pietyzmem a znieważeniem istnieje bowiem cała skala wartości ocennych. Zatem pasywne nieokazywanie należytego szacunku nie może być uznane za zachowanie znieważające. Nie uszło przy tym uwadze tutejszej prokuraturze, że organizatorzy wystawy The Human Body Exhibition czerpali profity w postaci sum pieniężnych z tytułu sprzedaży biletów na wystawę. Jednakże powyższa okoliczność jest irrelevantna z punktu widzenia realizacji znamion norm prawa powszechnie obowiązującego, inaczej można tę kwestię oceniać na płaszczyźnie etycznej. Jak wynika z poczynionych w toku postępowania ustaleń, celem organizatorów nie było wyrażenie pogardy, czy też uwłaczenia czci w stosunku do eksponowanych zwłok ludzkich. Wystawa miała bowiem charakter edukacyjny. Celem organizatorów było umożliwienie każdej osoby odwiedzającej wystawę głębszego zrozumienia ciała człowieka, w tym poznanie jego doskonałości, ukazanie jego złożoności, a także uświadomienie konieczności troski o ciało i wzbudzenie świadomości o lepsze dbanie o własne ciało. Koniec cytatu. Proszę Państwa, reasumując, wykonywanie, prezentowanie plastynatów ludzkich zwłok w celach naukowych, edukacyjnych nie wyczerpuje znamion właściwych dla strony podmiotowej oraz przedmiotowej występku z artykułu 262 paragraf 1 kodeksu karnego w sytuacji, gdy działania te były wolne od pogardy ukierunkowanej w stronę zwłok ludzkich. Warto również w tym miejscu odnieść się, proszę Państwa, ale pokrótce do odbiorców przedmiotowych wystaw, a ściślej rzecz ujmując, do motywów im towarzyszących w przypadku podjęcia decyzji o odwiedzeniu wystawy z serii na przykład Body Worlds. Na ciekawe badania przeprowadzone w 2010 roku powołuje się w swoim dziele Sławoj Tanaś, w których to na pytanie o motywy dotyczące podjęcia decyzji o zapoznaniu się z wystawą plastynatów ludzkich zwłok 73% respondentów odpowiedziało, że kierowało się zaspokojeniem ciekawości, a 62% respondentów wskazało na motywy edukacyjne i naukowe oraz poznanie anatomii człowieka. Można wobec powyższego założyć, że zarówno twórcy, na przykład Body Worlds, Vital, w ramach takiej serii wystawowej, jak i ludzie decydujący się na odwiedzenie tego typu wystaw, w głównej mierze kierują się motywami związanymi z nauką, dydaktyką, chcąc pokazać jako twórcy, odkryć jako odbiorcy piękno ciała człowieka, jego doskonałość, złożoną budowę.
Panie doktorze, dziękuję za tą wyczerpującą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mieli jasno postawioną tezę po tym podcaście i nie będą już mieli wszelkich wątpliwości co do tego, czy kierując się na tą wystawę biorą udział w znieważeniu zwłok, czy też nie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze za tydzień i porozmawiamy o tych tematach dookoła kryminalistyki i kryminologii ponownie i dziękuję panu jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To była wielka przyjemność móc uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.